Szanowni Państwo, nazywam się Tomasz Łabuszewski, jestem naczelnikiem Młodzieżowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Witam Państwa w imieniu dyrektora oddziału warszawskiego IPN, profesora Jerzego Eislera, na konferencji popularnonaukowej rozpoczynającej pewien cykl wydawniczy zatytułowany Migawki z okupowanej Warszawy. Proszę Państwa, razem z koleżankami, kolegami z biura wiele miesięcy temu zastanawialiśmy się, w jaki sposób uczcić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i w toku wielogodzinnych dyskusji stwierdziliśmy, że uruchomimy pewną serię wydawniczą, w której będziemy starali się pokazać co roku pewien zestaw zdarzeń, które działy się w Warszawie w kolejnych latach wojny. Są to zdarzenia bardzo różne i w znacznej części, proszę Państwa, już na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat opisane. My staramy się po prostu ten materiał zebrać, wyselekcjonować i pokazać historię miasta, w którym żyjemy, w którym pracujemy w tych poszczególnych latach II wojny światowej. Samo zestawienie niektórych zdarzeń opisywanych przez moje koleżanki i moich kolegów sprawia, że mówimy o pewnej nowej jakości. Przypominamy pewne zdarzenia, które większość z nas może ma z tyłu głowy, ale w większości wydaje mi się pozostają one zapomniane. No my chcemy przywrócić pamięć o ludziach, pamięć o zdarzeniach i w ciągu najbliższych 7 lat, jeżeli zdrowie, czas i możliwości pozwolą, będziemy chcieli stworzyć zestaw takich 7 tomów pokazujących w kilkudziesięciu esejach historycznych historię ludzi i historię tego miasta. Oddaję teraz głos panu doktorowi Robertowi Spałkowi, któremu przypadł zaszczyt bycia redaktorem pierwszego tomu owej 7-tomowej pracy. Bardzo proszę.
Dziękuję. Szanowni Państwo, moja rola tutaj dzisiaj będzie czysto techniczna. Główne zadanie, które zostało mi powierzone, polega na tym, żeby szanowni referenci w żadnym wypadku nie przekroczyli, żeby ich wystąpienia nie przekroczyły 15 minut i będę rzeczywiście starał się tego trzymać. Szanowni koledzy, będę tutaj z pierwszego rzędu informował Was, ile czasu jeszcze zostało do końca referatu. Jest to o tyle ważne, że po prostu musimy zdążyć na czas, bo sala zostanie zamknięta. Taka jest rzeczywistość. Dobrze, i już nie przedłużając, zaczynamy od wystąpienia kolegi Michała Zarychty, obrona Warszawy i jej dowódcy.
Dzień dobry Państwu. Moje wystąpienie ma charakter taki wstępny do pozostałych, także będę mówił o rzeczach, które są dość powszechnie znane, natomiast też chciałbym chwilkę poświęcić tu takim kwestiom związanym z tym, czym Warszawa była w tej wojnie, to znaczy w kampanii wrześniowej. No, wydaje się, że jest to taka prosta rzecz. Stolica to jest centrum danego państwa i zdobycie tego miejsca w jakiś sposób daje zwycięstwo, można powiedzieć. Takim chyba najbardziej miarodajnym dla miejsca Warszawy w tej kampanii zdaniem jest zdanie, które zamieścił w swoim rozkazie marszałek Rydz-Śmigły, które miało uzasadnić obronę Warszawy. To zdanie brzmiało: należy bronić stolicy, albowiem z jej utrzymaniem łączy się honor narodu. Jest to oczywiście zdanie bardzo górnolotne, patetyczne, można powiedzieć. Natomiast trzeba pamiętać, że pojęcie honoru w tamtym czasie wydaje mi się miało jednak o wiele większe znaczenie i jeśli byśmy śledzili zastosowanie tego słowa w roku 1939, to oczywiście pierwsze ważne przemówienie, w którym zostało ono użyte, to jest 5 maja 1939 roku przez ministra spraw zagranicznych Becka, który w zasadzie słowem honor uzasadnił odmowę jakichkolwiek negocjacji w sprawie zmian, ustaleń Traktatu Wersalskiego i jakiekolwiek ustępstwa na rzecz III Rzeszy na Pomorzu i w Gdańsku. Drugie to jest raczej cały chór głosów, który przed ostateczną decyzją, przed podjęciem kroków wojennych wobec Niemiec w Izbie Gmin Brytyjskiej, właśnie ten chór głosów, chór posłów brytyjskich wykrzyknął, dopowiadając ostatnie słowo do zdania przemówienia wygłoszonego przez przywódcę opozycji ówczesnej, czyli Labour Party, dlaczego Wielka Brytania ma przystąpić do wojny. No właśnie ze względu na honor. I to trzeba powiedzieć, że to wykrzyknęli członkowie Labour Party, a nie tylko konserwatyści, którzy mieli troszkę inne zdanie na ten temat. Może nie wszyscy. A więc honor po raz trzeci i tu honor dotyczy obrony miasta Warszawy. 16 września ten właśnie rozkaz został wydany, a więc w przeddzień tego, co pogrzebało wszelkie szanse na obronę Rzeczypospolitej w 1939 roku. Ten honor dlatego jest tak ważny i walka w obronie Warszawy jako obronie honoru narodu jest dlatego tak ważna z tego względu, że Warszawa poza tym, że miała bardzo duże znaczenie polityczne i propagandowe, nie miała znaczenia, dużego znaczenia militarnego. Chyba największym dowodem na to jest fakt, że obrona Warszawy nie była przygotowywana. Nie była przemyślana, nie była brana pod uwagę od początku kampanii. Rozkaz o powstaniu Dowództwa Obrony Warszawy został wydany 3 września i dowódcą obrony Warszawy został, jak wiadomo, generał Walerian Czuma, który był wówczas komendantem Straży Granicznej. To w zasadzie mówi samo za siebie, jeżeli wyznacza się na dowódcę obrony stolicy kogoś, kto nie miał styczności z wojskiem przez ostatnie lata, to jest to łatanie pewnego niezbyt przemyślanego wcześniej planu. Oczywiście też ważni dowódcy, o których będziemy sobie jeszcze mówić, zostali wtedy wyrwani z różnych ministerstw i także z jednostkami liniowymi wiele nie mieli wspólnego, jednak jak już zostali powołani na te swoje funkcje, to nie zawiedli. Jeśli chodzi o znaczenie polityczne, to oczywiście w Warszawie miało siedzibę większość centralnych instytucji Rzeczypospolitej. Natomiast, jak się okazało, z 6 na 7 września to można było bardzo łatwo odwrócić. Kolejny dowód na to, że Warszawa nie miała dużego znaczenia militarnego, a raczej właśnie to propagandowe, honorowe, to fakt, że w momencie, kiedy wycofywało się stąd dowództwo okręgu korpusu, to większość takich, można powiedzieć, podstawowych dla obrony miasta w XX wieku środków, jak na przykład balony zaporowe, reflektory dużej mocy, czy część artylerii przeciwlotniczej, została właśnie z tym dowództwem stąd ewakuowana. Potem większość z tych jednostek gdzieś tam utknęła między Warszawą a Lublinem, może za Lublinem, tak to wyglądało. Jest wiele, można mnożyć te przykłady, wiele faktów, które przemawiają za tym, że obrona Warszawy nie była przemyślana, nie była brana pod uwagę i była przeprowadzona w sposób dość chaotyczny. Tu mamy niemiecki plan kampanii. Jak widzimy, Warszawa przynajmniej w pierwszej fazie, kiedy jeszcze dowódcy Wehrmachtu mieli nadzieję, że uda im się zniszczyć wojska polskie po zachodniej stronie Wisły, no wyznaczyli tam miejsce spotkania. Potem te kleszcze zostały przesunięte nieco dalej, chociażby w związku z tym, że Stalin zwlekał z interwencją. Do spotkania, jak wiadomo, doszło w Brześciu. Z tym, że w zasadzie los Warszawy został przesądzony bardzo szybko i stało się to owego 3 września, kiedy załamała się praktycznie ta pozycja główna armii Łódź, kiedy została przegrana bitwa pod Częstochową i jednostki pancerne z 4. Dywizją Pancerną na czele ruszyły w stronę Warszawy. I teraz, oczywiście tu może do porządku wskażę to miejsce przełamania. I teraz należy przy tej okazji powiązać, czego w zasadzie nie robi się zwykle, inne ważne starcie z obroną Warszawy, czyli tak zwaną bitwę nad Bzurą, czy bitwę pod Kutnem, jak to mówią Niemcy. To był manewr, który w sposób lustrzany przypomina manewr z Nadwieprza. Był to manewr z nad Bzury, który jednak niestety nie zakończył się takim sukcesem jak manewr z Nadwieprza, ponieważ jednostki niemieckie miały o wiele większą siłę, większą odporność na polskie ataki niż było to 20 lat wcześniej, ale takie ćwiczenie, myślę, może rozwijać wyobraźnię. Gdybyśmy mieli, może dysponowali porównywalnymi co do niemieckiej siłami, no to wtedy może by ten manewr przyniósł większy skutek. Trzeba powiedzieć, że bitwa nad Bzurą nie miała sensu, gdyby Warszawa się wówczas nie broniła. Więc to powiązanie warto mieć w pamięci, kiedy mówimy o obronie Warszawy. I też warto pamiętać o tym, że w zasadzie cała obrona Warszawy jest ściśle powiązana z przebiegiem bitwy nad Bzurą. Ponieważ, tak jak mówiłem, zagon 4. Dywizji Pancernej wyprzedził siły niemieckie, siły polskie również. Dotarł do Warszawy 8 września. 8 i 9 września doszło do walk na południowym wschodzie Warszawy, już w zasadzie w murach miasta, w zabudowie wielkomiejskiej. I tu można powiedzieć, że skończyły się próby zdobycia Warszawy. Jedna próba 8 to było rozpoznanie bojem, 9 próba, no też niektórzy twierdzą, że gdyby na poważnie, to jednak 4. Dywizja Pancerna doszłaby dalej niż do placu Narutowicza. Jednak 9 zostało to powstrzymane, a potem 4. Dywizja, jak wiadomo, zostaje odwołana w stronę bitwy nad Bzurą, żeby tam rozprawić się z jednostkami Armii Pomorza i Armii Poznań, które szły na Warszawę. Dokonały zwrotu zaczepnego.
Zostały 3 minuty do końca.
3 minuty, tak jest. W związku z tym muszę tu przyspieszyć. Periodyzacja, jak Państwo widzą, wygląda, jest ściśle powiązana z tym, co się działo nad Bzurą, a także z tym, co działo się na wschodnim brzegu Wisły. Mianowicie na wschodnim brzegu Wisły doszło do w zasadzie przełamania polskiej obrony najpierw na pozycji mławskiej, a potem do przedostania się jednostek III Armii Wehrmachtu na tyły, przejścia przez Narew, przekroczenia Narwi, przekroczenia Bugu i 15 września wojska niemieckie znalazły się na przedmieściach Pragi. I tu również ta obrona przebiegała w sposób, w dużej mierze opierała się na tym, co poszczególni dowódcy mogli wymyślić ad hoc. Całe szczęście, że Grochowa bronił generał Sosabowski na czele 21 Pułku Dzieci Warszawy i w zasadzie on uratował kolejne 10 dni dla Warszawy. Gdyby nie on, Niemcy dostaliby się do mostów, atakując od strony Saskiej Kępy. On ten atak udaremnił. Jeśli chodzi o dowódców, to tak jak mówiłem, Walerian Czuma został wybrany jako dowódca obrony Warszawy. Potem pojawił się w Warszawie w dość niejasnych okolicznościach, to znaczy jasnych, natomiast kontrowersyjnych, generał dywizji Juliusz Rummel i został mianowany dowódcą Armii Warszawa. Armia Warszawa był to związek, który w dużej mierze zawiódł ze względu na zachowawczą postawę generała Rummla i nie nawiązał żadnych prób.
Jedna minuta.
Nie doprowadził do powiązania bitwy nad Bzurą z obroną Warszawy. Można było spróbować pomóc Armii Pomorze i Armii Poznań od strony Warszawy, odepchnąć te jednostki niemieckie, uderzyć na ich tyły i dopomóc właśnie przedostaniu się chociażby większej części Armii Pomorze i Armii Poznań do Warszawy. A w związku z tym, że to nie nastąpiło, to generał dywizji Tadeusz Kutrzeba mógł już tylko 27 września 1939 roku przeprowadzić rozmowy kapitulacyjne Warszawy. Jeśli chodzi o te rozmowy, tak, ja już kończę. Jeśli chodzi o te rozmowy, to można powiedzieć, że zostały one już zaplanowane 26 września, kiedy skonstatowano, że Warszawa nie może dłużej się bronić z tego względu, że zostały zniszczone zarówno filtry, kanalizacja, jak i elektrownia. I w związku z tym tak wielkie miasto liczące milion mieszkańców bez takich podstawowych środków nie mogło się bronić bez narażania się na olbrzymie straty ludności cywilnej. Może tylko Dziękuję. Powiem, że Niemcy w sposób ostateczny zajęli Warszawę 1 października. Wówczas jednostki niemieckie wkroczyły do Śródmieścia i można powiedzieć o ostatnie wolne ulice porządkowane przez polskich saperów.
Dobrze, tak, musimy już kończyć. Dziękuję bardzo. Następny referat, proszę Państwa, muszę być brutalny, bo inaczej nie skończymy tego o czasie. Następny referat wygłosi pan dr Bartłomiej Noszczak i usłyszymy o emocjach i nastrojach mieszkańców Warszawy w dniach oblężenia stolicy.
Wrzesień 1939 roku był dla mieszkańców Warszawy skrajnie trudną próbą wytrzymałości psychicznej i fizycznej, która była dyktowana przede wszystkim przez rytm nowoczesnej wojny na wyniszczenie. Była to sytuacja właściwie bez precedensu. Środki zniszczenia, ich natężenie, działania ze złamaniem wszelkich norm prawa wojny, prawa międzynarodowego, w istotnym stopniu, w decydującym stopniu wpływały na rozchwianie, na huśtawkę nastrojów mieszkańców Warszawy, która we wrześniu 1939 roku liczyła 1 300 000 mieszkańców, z tego około 300 000 Żydów. Jak wspomniałem, rytm, czy jakby nastroje układały się w pewną sinusoidę. Była to swego rodzaju huśtawka, bardzo rozchwiana huśtawka nastrojów, właśnie dyktowana przez rytm wojny, ale także przez informacje dozowane przez aparat propagandowy państwa, ale także przez plotki, pogłoski, które rodziły się w mieście i decyzje polityczne mniej lub bardziej przemyślane. Muszę zastrzec, że badania, właściwie do tej pory nie prowadzono badań dotyczących emocji, nastrojów, stanów psychicznych mieszkańców Warszawy we wrześniu 1939 roku. Zresztą bardzo trudno jest przeprowadzić tego rodzaju badania ze względu na brak źródeł. Zatem wszystko to, co mówię, trzeba wziąć pewną poprawkę, że są to no może nie tyle spekulacje, co raczej dzielę się z Państwem wynikami moich studiów opartych na no, dość nieprecyzyjnych źródłach, jakim jest memuarystyka, czyli pamiętniki, wspomnienia, relacje. No wiadomo, że te materiały nie są reprezentatywne, nie oddają pełnej gamy nastrojów. Nigdy praktycznie nie będziemy w stanie w sposób precyzyjny z użyciem szkiełka i oka mędrca ustalić, jak to dokładnie było. Ale mimo to spróbujmy. 1 września nastroje wbrew pozorom były względnie stabilne. Część mieszkańców Warszawy uważała, że to bombardowanie właściwie jest elementem ćwiczeń przeciwlotniczych i nic takiego poważnego się nie dzieje. Te informacje, czy świadomość wojny zaczęła stopniowo docierać do mieszkańców ponad milionowego miasta. To jest ciekawy proces jakby oswajania się z nową sytuacją. No, trzeba wziąć poprawkę na to, że Polska, Polacy żyli w przekonaniu, że nie oddadzą Niemcom ani guzika, więc nie było możliwe, żeby Luftwaffe już 1 września, czy zagony Luftwaffe dotarły nad Warszawę i bombardowały metropolię. Z czasem jednak te nastroje się zmieniały. Było to związane przede wszystkim z klęską bitwy granicznej, z tym, że zagony Wehrmachtu, tak jak powiedział kolega, zaczęły docierać coraz bliżej do stolicy, wyprzedzając je, docierały do miasta rozbite jednostki Wojska Polskiego, a także fala uchodźców. Notabene to jest bardzo ciekawy problem dotyczący ucieczek mieszkańców Polski we wrześniu 1939 roku. On też nie został dokładnie zbadany. Szacuje się, że w tym zjawisku uczestniczyło blisko 300 tysięcy osób, może nawet więcej, ale do rzeczy. Rozbite jednostki Wojska Polskiego, ale także uciekinierzy z województw zachodnich siłą rzeczy wtłaczali krwiobieg miasta nowe nastroje, nowe emocje, przede wszystkim pewnego rodzaju rozedrganie, strach, niepewność, niepokój. Miasto zaczęło żyć zupełnie nowym pulsem, znaczy zaczęto sobie uświadamiać, że toczy się wojna, realna wojna, namacalna, która przynosi śmierć, zniszczenie. Zaczęto dostrzegać zniszczone miasto, krew, śmierć, pożogę. Miasto zaczęło żyć zupełnie innym, nowym, wojennym rytmem. Jak wspomniałem na początku, nastroje się zmieniały, jak w kalejdoskopie. Mamy 3 września, mamy szczyt emocji pozytywnych. To jest oczywiście wiadomość o przystąpieniu Wielkiej Brytanii do wojny i przystąpieniu Francji do wojny. Nastroje sięgają zenitu. Warszawa żyje złudnym przekonaniu, fikcji, że wojna jest wygrana, że lada chwila Wojsko Polskie będzie maszerowało ulicami Berlina. Nic bardziej mylnego. Wojna zaczyna pokazywać swoje kły. Już 5 września następuje ewakuacja urzędów centralnych. Miasto jeszcze o tym nie wie, ale pierwsze informacje na ten temat docierają pocztą pantoflową do niektórych spośród mieszkańców. Zaczyna się coś zmieniać. Te nastroje zaczynają coraz bardziej falować, buzować. W tym kotle zaczyna robić się naprawdę, naprawdę gorąco. Oliwy do ognia dolewa nieszczęsny rozkaz podpułkownika Umiastowskiego, szefa propagandy, który wydaje wewnętrznie sprzeczny rozkaz. Z jednej strony Umiastowski apeluje o to, aby mieszkańcy dorośli, mieszkańcy Warszawy, mężczyźni opuścili miasto, a z drugiej strony apeluje o obronę stolicy przed Niemcami. Więc aberracja, rozkaz wewnętrznie sprzeczny, do tej pory historycy zastanawiają się nad jego genezą, nad jego przyczynami. Fakt jest faktem, że rozkaz przeniesiony przez falę eteru dociera do ogółu mieszkańców Warszawy i wywołuje nieprawdopodobną panikę. Znaczy, jeśli mówimy o panice, to teraz następuje jej szczyt. To jest noc z 6 na 7 września 1939 roku. I proszę zobaczyć, że ile 3 mamy szczyt emocji pozytywnych, o tyle tego 6-7 mamy zwyżkę nastrojów nieprawdopodobną, zwyżkę takie turbo nastrojów negatywnych, przerażenia, strachu, emocji. Fala uciekinierów rusza na wschód, pędzona hasłem byle szybciej, byle dalej, od miasta. Starają się ściągnąć nastroje, opanować nastroje dwie osoby. Przede wszystkim prezydent miasta Stefan Starzyński. Jemu zawdzięczamy to, że właściwie on opanował sytuację. No to jest człowiek, który zasługuje na osobną rozmowę, osobne wykłady. On, można powiedzieć, uratował Warszawę po tym nieszczęsnym 7 września 1939 roku. Olbrzymią rolę odgrywają w budowaniu czy odbudowywaniu nastrojów wiadomości, komunikaty wysyłane przez prezydenta Starzyńskiego. Pomagał mu w tym podpułkownik Lipiński, który zastępuje nieszczęsnego Umiastowskiego na stanowisku szefa propagandy. Apele Starzyńskiego przynoszą skutek. Starzyński apeluje przede wszystkim o co? O jedno. Pracę. Pracę na rzecz obrony Warszawy. I to okazuje się, że praca w wielu przypadkach ratuje czy pomaga to jest czysty, znaczy bardzo znany mechanizm związany z psychologią. Musimy wyznaczyć sobie jakiś cel, który nas ratuje przed depresją, przed negatywnymi zachowaniami, przed negatywnymi myślami. Starzyński może tego do końca nie wiedział, ale instynktownie zdawał sobie sprawę, że praca może uratować to miasto. I cel jasno zdefiniowany. Obrona przed Niemcami. To się udaje. To jest fenomen też mieszkańców tego miasta, że po pierwsze odpowiadają pozytywnie na apel Starzyńskiego. Po drugie, dochodzi nawet do tego, że część spośród mieszkańców Warszawy, którzy uciekli z miasta, wracają do niego. A więc następuje zwarcie szeregów i obrona stolicy. Wszyscy zdają sobie sprawę, że są dwa ważne punkty na mapie Warszawy, na mapie Polski w tym momencie. Westerplatte, a może ważniejsze jest Modlin i Warszawa. Modlin i Warszawa praktycznie do końca są tymi najważniejszymi punktami oporu we wrześniu 1939 roku. Mamy kalejdoskop emocji, mamy nieprawdopodobną liczbę stanów psychicznych, nastroje falują, zmieniają się, je dyktuje rytm oblężenia. Zmiana nastrojów, znaczy można powiedzieć, że nastroje się stabilizują. To jest jakiś paradoks, że w nienormalnej sytuacji następuje normalizacja stosunków. To właśnie decyduje o tym praca, mobilizacja w obronie Warszawy. Ale w jakim stopniu na stanowanie nastrojów wpływa właśnie to, o czym mówił Michał, czyli bitwa nad Bzurą. Niemcy, którzy już 8 września docierają do Warszawy, muszą wycofać część jednostek, następuje oblężenie miasta, ale nie bezpośrednio, nie toczą się walki. To pozwala na odetchnięcie, na złapanie chwili oddechu, jak w walce bokserskiej. Mieszkańcy miasta go otrzymują, krzepną nastroje, warszawiacy prężą skuły. Całe miasto unisono, no może nie unisono, no nie przesadzajmy, to nie było tak pięknie, ale wielu spośród mieszkańców Warszawy rzeczywiście staje w obronie tego miasta, nie myśli o ucieczce, chce bronić go do końca. Sytuacja się jednak zmienia i drastycznie, to w sposób drastyczny 17 września. Właściwie ten 17 września podcina skrzydła, czy może jedno skrzydło, bo nie oba. To jest oczywiście wieść o wkroczeniu armii sowieckiej do Polski, właściwie o wojnie. Już w tym momencie wiadomo, że będzie to wojna na dwa fronty. Wielu spośród mieszkańców Warszawy zdaje sobie sprawę, że będzie to wojna przegrana dla Polski. Wiele świadectw z tamtego czasu pokazuje, że był to moment w jakimś sensie przełomowy. Ta połowa września pokazuje, że już wtedy zdawano sobie sprawę, to pamięć o I wojnie światowej, że wojna na dwa fronty może z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zakończy się klęską. Żeby było nie dość, to kolejna informacja podcina to skrzydło, bo drugie jeszcze jest mocne. Otóż jest to informacja o tym, że władze naczelne państwa polskiego przekraczają granicę Rzeczpospolitej z Rumunią. Znaczy świadomość, że prezydent, rząd opuszczają Polskę w momencie, kiedy właściwie powinni byli, jak się zdawało, trwać do końca, no jest czymś destrukcyjnym dla stanów nastrojów mieszkańców Warszawy. Ale mimo to nastroje się w jakiś nieprawdopodobny sposób, znaczy nastroje warszawiaków mają nieprawdopodobną siłę i zdolność do regeneracji. Warszawiacy zdają sobie sprawę, no jesteśmy opuszczeni sami, walczymy do końca. I może to jest ten honor, o którym mówił Michał, to poczucie honoru i to przywiązanie do stolicy. Wydaje się, że warszawiacy wtedy rzeczywiście chcieli walczyć o to miasto do końca, mając świadomość tego końca i zdając sobie sprawę, że w istocie jest to jeden z ostatnich punktów obrony Polski, a więc toczy się walka już tylko, biorę to cudzysłów tylko, albo aż o honor. Hmm. To drugie skrzydło zostaje podcięte 25 września, kiedy ma miejsce tak zwany lany poniedziałek albo straszny poniedziałek. Jak wspomniałem, ten rytm nastrojów dyktuje wojnę. Ona przede wszystkim tutaj rozdaje karty na tym stole. 25 września następuje najsilniejsze bombardowanie Warszawy. 17 września miało miejsce, owszem, również. Kolejne dni właściwie też były wypełnione zniszczeniami miasta, bombardowaniami lotniczymi z ziemi, ale ten 25 września jest czymś horrendalnym. Jest bardzo wiele świadectw, które obrazują nam, że czart panował śmierć i trwoga, odwołując się do frazy z Ewangelii w tym czasie. Ludzie przeżywali, mieszkańcy miasta przeżywali wtedy, można powiedzieć rzeczywiście, dni ostateczne, dni skrajne. Skali cierpień mieszkańców w tym czasie nie da się oddać. I rzeczywiście, jeśli patrzymy na te sinusoidy nastrojów, to ten 25 września jest tym momentem, kiedy mimo wszystko, mimo tej prężności, mimo tej siły, mimo tej odwagi i tak dalej, te nastroje gwałtownie siadają. Właściwie miasto w tym momencie już ma podcięte to drugie skrzydło. Klęska już gdzieś tam majaczy w tle. Dowództwo Obrony Warszawy zdaje sobie sprawę, że jest sytuacja przegrana. Jeśli przeanalizujemy materiały czy zapiski dotyczące tego, co się działo w sercu w Dowództwie Obrony Warszawy, to zauważymy, że panowie, mężczyźni, wojskowi byli rozedrgani. Nie bardzo wiedzieli, nie tylko wojskowi, bo też osoby cywilne, nie bardzo wiedzieli, co się dzieje, co robić. Niektórzy płakali. Sytuacja, proszę zobaczyć, to byli ludzie dobrze poinformowani, wiedzieli, co się dzieje, wydawałoby się twardzi, a jednak coś zaczynało pękać. Ta sytuacja ze świadomością tragicznego położenia mieszkańców stolicy, odłączonych od wody, energii elektrycznej, pozbawionych środków opatrunkowych, wojsko pozbawione amunicji, uzbrojenia i tak dalej. To wszystko musiało prowadzić do jednej konkluzji, czyli decyzji o kapitulacji. 27 nastąpiła cisza. Cisza na froncie. Otóż paradoks polegał na tym, że ta cisza na froncie była czymś strasznym. Znaczy, jeśli wczytamy się w zapiski, memuarystykę tamtego czasu, to okazuje się, że ta cisza na froncie była czymś paraliżującym. Proszę sobie wyobrazić 26 dni wojny, zniszczenia, hałasu, totalnej destrukcji i nagle cisza. I nagle się okazuje, że ta cisza jest czymś niezwykłym w sytuacji wojennej i w sposób niszczący wpływa na psychikę mieszkańców, dla których słowo kapitulacja było czymś niewyobrażalnym. Też wydawało się, że jest to niemożliwe i nigdy to nie nastąpi. Tak czy siak 28 września nastąpiła kapitulacja, była to jedyna sensowna decyzja w tym momencie. Więc proszę zwrócić uwagę, podsumowując, hasłowo, z konieczności. Bardzo chciałbym mówić dłużej i szerzej, ale niestety nie mogę, bo Robert Spałek już staje, a nie chcę mu się narazić. Więc mamy huśtawkę nastrojów. Od erupcji radości, nadziei na to, że wojna będzie wygrana, poprzez ucieczkę, załamanie, przekonanie, że to już wszystko stracone, poprzez ściągnięcie cugli, powrót do, nazwijmy to, normalności, pracę na rzecz i walkę w obronie miasta. Później znów tąpnięcie 17 września i dobicie 25 września po bombardowaniach. Więc mamy huśtawkę nastrojów, mamy pełną gamę uczuć, labilność uczuć, co jest znamienne dla tamtego czasu. Niestety 28 września kapitulacja, to był jedyny dzień w tym miesiącu, kiedy spadł deszcz. Te wszystkie pozostałe dni, poza jednym, kiedy spadł grad, to też było wyjątkowe, że jednego dnia w Warszawie spadł we wrześniu 1939 roku grad. Ten 28 września, rzęsisty deszcz w Warszawie, który tylko pognębił czy powiększył nastroje zmęczenia, przerażenia i świadomość kapitulacji, na kolejną zwyżkę nastrojów mieszkańców Warszawy przyjdzie czekać dopiero 5 lat. Prawdziwy wybuch emocji, radości nastąpi 1 sierpnia 1944 roku. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy bardzo. Równo kwadrans. Proszę Państwa, następne wystąpienie. Pan doktor Tomasz Łabuszewski opowie o Czarnej Niedzieli, Lanym Poniedziałku i innych dniach obrony stolicy.
Szanowni Państwo, tak jak mówił kolega Michał Zarychta, Warszawa miała być miastem otwartym. W mieście tym znajdowało się 900 obiektów zabytkowych, świątyń z katedrą świętego Jana na czele, 200 muzeów, teatrów i bibliotek, z Biblioteką Narodową, Centralną Biblioteką Wojskową, Biblioteką Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, bibliotekami prywatnymi ordynacji zamojskich, krasińskich, przeździeckich i załuskich. Funkcjonowało w tym mieście 900 szkół, ze szkołami akademickimi, z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką, Szkołą Główną Handlową i Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego na czele. Miasto to jako miasto otwarte chroniło konwencje haskie podpisane przez zarówno Polskę, jak i przez Niemcy. I de facto to, co zaczęło się dziać od 1 września, nigdy nie powinno, proszę Państwa, się wydarzyć. Tymczasem pierwsze bomby zostały zrzucone przez Luftwaffe w ramach operacji Podbrzeże już 1 września 1939 o godzinie 6.30. Ich celem było lotnisko i zakłady lotnicze na Okęciu. Zrzucono tam w sumie kilkanaście bomb. Ale przy okazji, proszę Państwa, zbombardowano również osiedla mieszkaniowe na Rakowcu, Grochowie oraz bloki oficerskie na Kolei, budynki na Czerniakowie. Do 5 września, proszę Państwa, te działania sił powietrznych niemieckich były powstrzymywane przez warszawską grupę pościgową pułkownika Stefana Pawlikowskiego. No tyle tylko, że po 5 września dyslokowano ją do Lublina i od tego momentu strona niemiecka miała w zasadzie wolne pole do prowadzenia działań destrukcyjnych. Proszę Państwa, mówimy o zastosowaniu wobec Warszawy wszystkich atrybutów wojny totalnej z jej no, tak dramatycznymi cechami, jak na przykład pierwszy w historii II wojny nalot dywanowy. To jest ten nalot z 25 września, o którym mówił pan doktor Noszczak. Ja chcę tutaj wymienić trzy takie dni, które zapisały się szczególnie krwawo, a mianowicie 10 września. To pierwsza niedziela, kiedy Niemcy przeprowadzili 17 zmasowanych nalotów na Warszawę, przede wszystkim na Pragę, na dworzec główny, na wschodni, wileński oraz na mosty Poniatowskiego, Kierbedzia, zakłady przemysłowe przy Jagiellońskiej, Sierakowskiego, na port rzeczny na Pradze. Poza tym bombardowali Wolę, Czyste, Ochotę, Nalewki, Krakowskie Przedmieście, Królewską, Plac Piłsudskiego i Szpital Okręgowy. Kolejną dramatyczną datą w historii 25 dni bombardowań to był 17 września, no szczególnie dramatyczna data w najnowszej historii Polski, określana jako druga czarna niedziela. W tym czasie, proszę Państwa, na rozkaz Hitlera do tych działań destrukcyjnych ukierunkowanych, to trzeba jasno powiedzieć, nie na zniszczenie instalacji wojskowych, ale na zabicie jak największej ilości mieszkańców tego miasta, włączyła się artyleria niemiecka. W tym czasie w ciągu kilkunastu godzin spadło na prawy i lewy brzeg Warszawy 5000 pocisków, bomb burzących i zapalających, zamieniając no, głównie Śródmieście w gruzy. W tym czasie zostały zbombardowane i ostrzelane najważniejsze gmachy stolicy. Siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gmach Sejmu, Plac Trzech Krzyży, Poczta Główna, Zamek Królewski, Katedra Świętego Jana. Jest, proszę Państwa, bardzo dramatyczny opis bombardowania przez artylerię Katedry Świętego Jana podczas nabożeństwa prowadzonego przez prałata Kępińskiego wobec biskupa Stanisława Galla. W tym czasie jeden z pocisków uderzył w ścianę katedry, przebił dach i zawalił całe organy no, na stojących poniżej ludzi. Został trafiony również pociskami artyleryjskimi Zamek Królewski, skrzydło saskie, które przeniosło się bardzo, ogień przeniósł się bardzo szybko na wieżę zygmuntowską. Znają Państwo wszyscy ten obraz palącej się wieży z zegarem. Ten ostrzał był prowadzony dosyć silnie, jak tylko przypomnę, że zginął podczas niego kustosz zamku Kazimierz Brokl, postać niezwykle chwalebna. 25 września, proszę Państwa, nastąpił pierwszy w czasie II wojny atak dywanowy, przeprowadzony przez siły powietrzne niemieckie, zwane również Lanym Poniedziałkiem. Zaczął się od 7 rano nalotem 150 samolotów i trwał, proszę Państwa, bez przerwy 17 godzin. Jak zanotował jeden z mieszkańców, setki bomb pokryły wszystkie dzielnice. W mgnieniu oka Warszawa stanęła w chmurach dymu, eksplozji pożarów. 400 niemieckich bombowców zrzuciło wówczas 486 ton bomb burzących i 72 tony zapalających. Dodatkowo Junkersy Ju-52 zrzuciły 102 tysiące małych bomb zapalających, zamieniając centrum Warszawy w prawdziwe piekło. Wybuchło tego dnia, proszę Państwa, 200 pożarów. Spalono kościół świętych apostołów Piotra i Pawła. Zniszczono szpital Świętego Ducha przyelektoralnej, w którego gruzach zginęło 200 pacjentów i część personelu. Zginęło wówczas według różnych danych 10 tysięcy mieszkańców stolicy, około 30 tysięcy zostało rannych. Proszę Państwa, dodam do tego, że dwukrotnie Niemcy nasilili bombardowania na dzielnicę żydowską i uczynili to nie mniej, nie więcej, tylko w święto Nowego Roku Żydowskiego i w święto Jom Kippur, no celowo ostrzeliwując te dzielnice i świątynie żydowskie w trakcie nabożeństw. W trakcie walk o Warszawę, proszę Państwa, w ramach wojny totalnej prowadzonej konsekwentnie przez Niemców, zginęło od 26 do 40 tysięcy mieszkańców tego miasta, a ponad 50 tysięcy zostało rannych. Luftwaffe wykonało nad miastem 1400 lotów, zrzucając 1580 ton bomb. Według niepełnych danych 1849 warszawskich domów, tylko 2645 pozostało nienaruszonych. Całkowitemu zniszczeniu uległo 2700 gmachów, co stanowiło 14% całej zabudowy, ale procent zniszczonych gmachów w Śródmieściu wynosił aż 40%, proszę Państwa. Zniszczono w znacznym stopniu Zamek Królewski, Zamek Ujazdowski, Gmach Sejmu, Teatr Wielki, Teatr Letni w Pałacu Saskim, Ratusz, Gmach Filharmonii, siedzibę giełdy, budynki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Wyznań Religijnych, Oświecenia Publicznego, Skarbu, Komendy Głównej Policji, Katedry Świętego Jana, Kościół Świętego Antoniego, Świętego Marcina, Pasaż Simonsa, klasycystyczne kamienice i pałace położone wzdłuż traktu królewskiego, Pałac Kronenberga, Małachowskich, Przeździeckich, Radziwiłłów, Czapskich, Raczyńskich, Sieniawskich, Potockich, Branickich, Paca, Tepera Przymiodowej, Pałac Błękitny Ordynacji Zamojskiej, Przysenatorskiej, Lubomirskich, Pałac Prymasowski, Pałac Biskupów Krakowskich, Kazimierzowski, kamienice Bonieckich, Sanguszków, Kosakowskich, Hołowczyców, Resslera, Hurtiga. Bezpowrotnemu zniszczeniu uległo Archiwum Oświecenia Publicznego, znajdujące się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Ocalało tylko 2% zbiorów. Ze zbiorami Komisji Edukacji Narodowej oraz zespołami akt wyższych uczelni warszawskich. W 1/3 zniszczone zostało Archiwum Skarbowe. Archiwum Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Spłonęła całkowicie Centralna Biblioteka Wojskowa, a wraz z nią Biblioteka byłego Muzeum Narodowego Polskiego z Rapperswilu, w tym bardzo bogate zbiory kolekcji kościuszkowskiej, kopernikowskiej i mickiewiczowskiej, Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Przemysłu i Techniki, Muzeum Kolejowe, część zbiorów archiwalnych Biblioteki Przeździeckich przy ulicy Foksal 6, w tym kolekcje dotyczące Polski Dąbrowskich, Ormian Jana III Sobieskiego, generała Jana Henryka Dąbrowskiego, część zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej przy ulicy Żabiej, a również, proszę Państwa, księgozbiory wydziałów uniwersyteckich, filologii klasycznej Instytutu Wschodniego, Germanistyki, Chemii, Farmacji, a także w całości prywatne kolekcje znanych antykwariuszy Edwarda Natansona, Ludwika Bryndzy-Nackiego, Wandy i Jana Rybińskich, Stanisława Markusa. Straty wśród aktywnie walczących w walkach żołnierzy Wojska Polskiego były znacząco mniejsze i wyniosły tylko 6 tysięcy zabitych i 16 tysięcy rannych. Dane te wyraźnie wskazują na priorytety w działaniach Wehrmachtu, którymi było nie tyle zdobycie samego miasta, ile od samego początku wojny zabicie jak największej liczby jego mieszkańców. 8 listopada podczas przemówienia Hitler zapewniał słuchaczy, iż działania wojsk niemieckich odnośnie stolicy Polski miały charakter humanitarny, obliczony na oszczędzenie ludności cywilnej, w tym zwłaszcza kobiet i dzieci. Dokonania Luftwaffe w czasie oblężenia Warszawy doczekały się też w kwietniu 1940 roku produkcji filmowej zatytułowanej Chrzest Bojowy, ukazującej lotników zrzucających bomby na bezbronnych mieszkańców stolicy Polski jako bohaterów.
Dziękuję bardzo. Myślę, proszę Państwa, że mimo iż te dane w zasadzie są dostępne i są znane, to kiedy słyszymy to wszystko w takiej formie zestawione w szybkim wykładzie, to robią dosyć porażające wrażenie. Proszę Państwa, teraz pan doktor Konrad Rokicki opowie o akcji krwiodawstwa w czasie obrony Warszawy.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, króciutko chciałbym powiedzieć, skąd się wziął ten referat i ten artykuł, który napisałem. Otóż wrzesień 1939 roku w Warszawie był pierwszą akcją, w której masowo oddano krew honorowo. Wcześniej tego w Polsce nie było. Co prawda już od XIX wieku polscy lekarze zbierali doświadczenia odnośnie transfuzji krwi, a od XX wieku były, od początku XX wieku stały się one dużo bezpieczniejsze, ponieważ już zdobyto wiedzę o grupach krwi i o ich wzajemnym wykluczaniu się, że nie każdą krew można każdemu przetoczyć, to idea krwiodawstwa dosyć wolno się upowszechniała. Problemem w Polsce, tak jak w innych krajach, były niedobory krwi. I w Polsce przedwojennej dominował, niemal wyłącznie istniał, model krwiodawstwa płatnego. Jedynym krajem w Europie i na świecie w ogóle, gdzie było honorowe krwiodawstwo przed II wojną światową, był ZSRR. W Polsce i w innych krajach Europy Środkowej i Zachodniej byli to płatni krwiodawcy. Jeżeli Państwa interesuje, za pół litra krwi można było przed wojną w Warszawie, gdzie najdrożej płacono, otrzymać 400 zł. To była średnia pensja urzędnika, czyli bardzo dobre zarobki, co spowodowało pewne też patologie, ponieważ niektórzy dawcy płatni zbyt często się zgłaszali kosztem własnego zdrowia. Obok dawców zawodowych oddawali krew potrzebującym także członkowie ich rodzin. Było honorowe dawstwo takie wśród żołnierzy, ale honorowe do pewnego stopnia, ponieważ można było urlop oczywiście za to uzyskać. A w szpitalach i wojskowych, i publicznych sporą część krwiodawców takich bezpłatnych stanowił personel medyczny. To jest część etosu środowiska lekarskiego i w czasie oblężenia Warszawy w 1939 roku też będzie to widać. Co ważne, to dawstwo honorowe w Polsce przed wojną nie przyjęło form organizacyjnych, nie rozwinęło się. Nawet pierwsze rozporządzenia, pierwsze jakieś regulacje prawne pojawiły się dopiero w 1937 roku. Warto podkreślić, że Warszawa, jeżeli chodzi w ogóle o ideę krwiodawstwa, była dosyć przodującym ośrodkiem w kraju. Tutaj w 30-tych latach już można doszukiwać się jakiegoś zalążku ruchu krwiodawstwa. Istniało kilka niezależnych ośrodków, gdzie pobierano krew od dawców, między innymi w drugiej klinice chirurgii oraz istniał ośrodek uniwersytecki, gdzie krew oddawali głównie studenci i to byli płatni dawcy, po prostu studenci dorabiali sobie do utrzymania na studia. W 1935 roku powstał jeszcze Akademicki Ośrodek Dawców Krwi przy Kole Medyków Uniwersytetu Warszawskiego, czyli tam, gdzie wówczas kształcono medyków, oraz Ośrodek Krwiodawców Akademii Koła Młodzieży PCK. Od 1936 roku przy Szpitalu Głównym PCK działał Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi i tam też była grupa krwiodawców bezpłatnych, czyli krwiodawców honorowych. Jakie są szacunki przed wojną? W całym kraju w 1934 roku zarejestrowanych było około 600 krwiodawców. To jest mało, a takich donacji, oddania krwi było raptem 400 w tamtym roku. Jeszcze raz podkreślam, mało. Pominę szczegóły techniczne, żeby Państwa może nie zamęczać, jak wyglądał proces technologiczny pobierania krwi. Natomiast ważne jest w kontekście wojny i 1939 roku w Warszawie to, jak sobie wyobrażali lekarze wykorzystanie krwi w przypadku wojny. Bowiem tu w Polsce przed wojną 1933 roku toczyła się dyskusja na temat tego, na przykład kto powinien być krwiodawcami, więc przewidywano, że krwiodawcami będą kobiety. Mężczyźni będą na froncie, kobiety będą tym rezerwuarem krwi. Zakładano, że była dyskusja też, jaką krew używać. Część lekarzy opowiadało się za tym, żeby konserwować krew, przechowywać i taką krew konserwowaną używać, a inni, żeby oddawcy do dawcy za pomocą strzykawki, co też było w Polsce dosyć rozwinięte przed wojną, po prostu przetaczać, dokonywać transfuzji. Dyskusje dotyczyły też tego, jaką krew używać. No bo jeżeli nie wszystkie grupy są bezpieczne, to najlepiej używać krwi zero, bo jest bezpieczna dla wszystkich biorców, natomiast no jest problem z dawcami, więc trzeba tą krew magazynować. I znowu wracamy do konserwacji. Ale proszę Państwa, te wszystkie teoretyczne rozważania zweryfikowała wojna domowa w Hiszpanii. Można mówić wręcz o przełomie w organizacji poboru, transportu, konserwacji krwi. Jakie były doświadczenia tej wojny? Że na froncie przydatna jest przede wszystkim krew konserwowana i z czasem rzeczywiście tam zaczęto pobierać głównie grupę zero. Robiono to w ten sposób, że pobierano krew od kilku dawców, mieszano ją, dopiero później rozdzielano ją do ampułek, które były aplikowane potrzebującym. Tych doświadczeń nie zdołano wykorzystać w polskich szpitalach, chociaż w przededniu wojny gwałtownie przyspieszyły prace organizacyjne związane z zorganizowaniem powszechnego poboru krwi i w ogóle z propagandą honorowego krwiodawstwa. Tu do akcji włączano studentów, członków Polskiego Czerwonego Krzyża, członkini organizacji kobiecych, to kobiety miały przecież oddawać krew, prowadzono ewidencje dawców, oznaczano grupy krwi, przeprowadzano badania kontrolne przede wszystkim morfologię i przede wszystkim badania w kierunku wykrycia, czy dawca krwi nie jest chory na choroby weneryczne. Proszę Państwa, i tak, musimy sobie powiedzieć, że wszystkie działania służb medycznych na wypadek wojny od razu wzięły w łeb, kiedy ona wybuchła. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, to jest to, co tu słyszeliśmy. Liczba rannych przekraczała jakiekolwiek wyobrażenia zakładane, jakiekolwiek plany, szacunki stworzone przed wojną, dlatego że nie podejrzewano, jaki będzie charakter tej wojny. To, co tu mówiliśmy o terroryzowaniu ludności cywilnej, ale też straty wśród żołnierzy sprawiły, że szpitale nie były w stanie przyjmować i leczyć wszystkich rannych. Po drugie, to też tu padło, to dr Łabuszewski mówił, Niemcy systematycznie celowo niszczyli szpitale. Budynki szpitalne co prawda były oznaczone zgodnie z międzynarodowym prawem Czerwonym Krzyżem, ale to nie chroniło ich przed atakami. W wyniku bombardowań i ostrzału artyleryjskiego praktycznie wszystkie szpitale ucierpiały, niektóre były całkowicie zniszczone, inne części. W każdym razie to zniszczyło zupełnie infrastrukturę szpitalną. Nie będę tutaj przytaczał, które szpitale, proszę mi wierzyć, naprawdę żaden nie wyszedł bez szwanku. I ten chaos spowodowany przez wroga, to zniszczenia infrastruktury, pogłębiły jeszcze błędne decyzje władz, często wręcz panika. Tutaj mówiliśmy o tym apelu u Miastowskiego, ale też, proszę Państwa, wyprowadzenie wojska z Warszawy w początkach września sprawiło, że wyprowadzeni zostali w zasadzie wszyscy lekarze, bowiem lekarze, zgodnie z planami mobilizacji, zostali powołani do wojska, mieli stanowić obsługę medyczną tych jednostek, jednostek wojskowych i razem z nimi zostali wyprowadzeni. W zasadzie jedynym szpitalem wojskowym, który w Warszawie pozostał, był szpital ujazdowski. I on działał, tylko że działał dzięki pracy cywilnych lekarzy. A w ogóle trzeba powiedzieć, że jeżeli służba medyczna działała we wrześniu w Warszawie 1939 roku, to głównie dzięki wolontariuszom, lekarzom, którzy się zgłosili do pracy jakby poza planem. I tu na podkreślenie zasługuje ogromna rola kobiet lekarzy, które zajęły miejsca mężczyzn, także na kierowniczych stanowiskach. No oczywiście pojawiły się problemy z wyżywieniem rannych, chorych. Nie będę wchodził w to wszystko. Dla nas ważne jest w kontekście krwiodawstwa, że w sytuacji, kiedy zabrakło i lekarstw i wszystkich w zasadzie środków medycznych, najzwyczaj ważnym problemem stało się ratowanie rannych za pomocą transfuzji. Jedną z osób zaangażowanych i stojących na czele tej akcji krwiodawstwa honorowego we wrześniu 1939 był Ludwik Hirschfeld, profesor Ludwik Hirschfeld. Na jego apel powstawały spontanicznie w zasadzie lawinowo punkty pobrań krwi w różnych instytucjach warszawskich. Taka masowa odpowiedź na apele o krew dla rannych, na apele, które były rozpowszechniane za pomocą radia, za pomocą prasy, można stwierdzić, że była wynikiem splotu symboliki krwi i ojczyzny. No wszyscy to znamy. No każdy Polak mały wiedział z katechizmu polskiego dziecka Władysława Bełzy, że ojczyzna jest zdobyta krwią i blizną. Władysław Broniewski wzywał, trzeba krwi i jakby to trafiało do nastrojów społecznych. Co charakterystyczne, spełniły się te przewidywania sprzed wojny, że to kobiety głównie będą oddawały krew, bo one nie walczyły na froncie i przez kobiety było to traktowane jako sposób złożenia ofiary dla ojczyzny. Ofiary z krwi znowu. Hirschfeld wspominał, że dawczynie pochodziły ze wszystkich sfer społecznych. Na mój apel, pisze we wspomnieniach, przybywały setki kobiet. Już po kilku dniach miałem dość krwiodawczyń dla zaopatrzenia nie tylko naszego szpitala, ale całego miasta. No i jak to działało, proszę Państwa? Ponieważ nie było regularnej łączności telefonicznej, w miarę potrzeby sprawdzano w rejestrze, kto mieszka w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się lekarz i pacjent i wysyłano łączniczkę do dawcy z informacją, gdzie należy się stawić. Dotarcie na miejsce do pacjenta wiązało się też z ogromnym ryzykiem. Droga często odbywała się pod ostrzałem, ale chętnych, co jest podkreślane w relacjach, nie brakowało. I znowu przytoczę Hirschfelda, bo on pięknie o tym pisze. Raz o 10 wieczorem otrzymuje telefon, że do Szpitala Świętego Ducha napływają ranni i że należy przysłać więcej krwiodawczyń. Zwracam się przez radio, by krwiodawczynie mieszkające w pobliżu Szpitala Świętego Ducha stawiły się. Jest noc, płonące domy, trzask, pęka pocisków, ale krwiodawczynie stawiły się tłumnie. Gdy byłem zmuszony zrezygnować z którejś z powodu choroby, płakała. Pytały, czy nie mogą złożyć jakiejś innej ofiary, na przykład pieniędzy. W innym miejscu swoich wspomnień pisał, krwiodawczynie przechodziły pod gradem pocisków i wchodziły do pracowni jak do świątyni. Wspominałem o tej dyskusji wśród lekarzy, jaką krew stosować, konserwować, nie konserwować. We wrześniu 1939 roku nie było na ten temat dyskusji, dlatego że nie było warunków po prostu do przetrzymywania krwi. Wrzesień był ciepły, żaden z tych szpitali bombardowanych, zresztą wkrótce pozbawionych prądu, nie byłby w stanie zapewnić odpowiedniej temperatury do przechowywania do krwi, do warunków do magazynowania, warunków sanitarnych do magazynowania, więc dokonywano transfuzji metodą bezpośrednią za pomocą strzykawki. I proszę Państwa, nigdy nie poznamy skali przetoczeń tych krwi dokonanych przez polskich lekarzy w tych trudnych warunkach we wrześniu 1939 roku w Polsce. Dokumentacja medyczna, ta, która przetrwała wrzesień, spłonęła w czasie powstania warszawskiego. Natomiast jedno jest pewne, większość krwi pochodziła od ochotników, a w zasadzie od ochotniczek. Część krwi pochodziła od członków rodzin, ale większość od ludzi zupełnie przypadkowych, którzy się pojawili na te apele Hirschfelda. Jedna z sióstr, która prowadziła szkołę dla pielęgniarek, wspomina, ona kierowała szkołą właśnie dla słuchaczek, Szkoły Pielęgniarstwa PCK, przy Szpitalu Ujazdowskim wspominała o poświęceniu właśnie tych młodych dziewczyn, które uczyła dopiero pielęgniarstwa. Moje dziewczęta oddawały krew rannym. Musiałam im tego zabronić ze względu na ich wyczerpanie i niedożywienie. Byłam za nie odpowiedzialna. I także to, co, o czym wspominałem wcześniej, także lekarze niczym u zarania XX wieku, czyli początków tych transfuzji w Polsce, służyli własną krwią pacjentom i to jest część etosu wczesnego środowiska. Proszę Państwa, na zakończenie chciałbym zastanowić się, czy warto w ogóle pamiętać o tej garstce uratowanych, no bo garstkę ludzi uratowano dzięki tej krwi. To nie były tysiące ludzi, raczej dziesiątki, może setki. Czy warto mówić o tej garstce uratowanych dzięki dokonanym w Warszawie transfuzjom, dzięki poświęceniu tych ochotników? I tu znowu zacytuję Hirschfelda, bo to trafia w moje przekonanie najbardziej. On mówi: każde zaoszczędzone życie i każda zaoszczędzona łza ma swoją wartość, lecz tutaj dołącza się czynnik inny, czynnik honoru. Źle byłoby, gdybyśmy musieli wspominać oblężenie Warszawy z poczuciem, że nie uczyniło się wszystkiego dla uratowania życia żołnierza i obywatela. Człowiek, który umiera z braku ratunku, obciąża sumienie pozostałych przy życiu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Wspaniale zdyscyplinowani wszyscy referenci. Zapraszam do stołu pana doktora Patryka Pleskota. Wysłuchamy teraz referatu na temat wizyty Hitlera w Warszawie 5 października 1939 roku.
Bardzo dziękuję. Jak na ironię, to był naprawdę ładny dzień. Czwartek, 5 października 1939. Bezchmurne niebo, świecące słońce, delikatny wietrzyk, no, złota polska jesień, można by powiedzieć. No, problem polegał na tym, że ten wietrzyk owiewał no, kikut miasta, prawda? Nam często z perspektywy powstania warszawskiego i późniejszych jego następstw no, wydaje się, że nic gorszego Warszawy nie mogło spotkać. I rzeczywiście, natomiast może przez to zapominamy czasami o tym, jak poraniona była Warszawa w wyniku kampanii wrześniowej. Dzięki referatowi doktora Tomasza Łubrzyńskiego no, mogliśmy się przekonać, że rzeczywiście te zniszczenia były znaczne. Jak wspominał sam Józef Goebbels, cytuję: Warszawa, istne piekło, zdewastowane miasto. Nasze bomby i granaty odwaliły całą robotę. Nie ma domu, który by nie ucierpiał. Cienie zrezygnowanych ludzi snują się ulicami miasta niczym insekty. Akurat tych ludzi było tego dnia niewiele. Otóż Niemcy wyłączyli z ruchu normalnego, jeżeli można użyć tego słowa, ulicznego, miejskiego, całe partie Warszawy z centrum na czele. Opustoszałe ulice patrolowały gęste oddziały niemieckie. Na dachach budynków umieszczono gniazda karabinów maszynowych. Pukano do drzwi mieszkań i nakazywano ludziom nie ruszać się pod groźbą śmierci. Każdy podejrzany ruch przy oknach groził strzałami. Jednocześnie ulice ozdobiono licznymi flagami, emblematami, obwieszczeniami, całą tą ornamentyką nazistowską. Po co? Tego dnia do Warszawy przyjechał Adolf Hitler. Nie mógł sobie odmówić tej przyjemności. Wiwatujące tłumy witały go w Wiedniu w 1938 roku. Po zdobyciu całej już Czechosłowacji przeprowadził paradę, defiladę w Pradze. Nie mogło go zabraknąć również w Warszawie, zwłaszcza, że podczas kampanii wrześniowej co najmniej 11 razy odwiedzał front. W Warszawie nie spotkały go jednak wiwatujące tłumy. Jak mówiłem, miasto zostało ze względów bezpieczeństwa właściwie, czy mieszkańcy miasta, odizolowani od tej parady. No, ich zastępstwem miały być oddziały niemieckie, kilkanaście tysięcy osób, często specjalnie ściągniętych właśnie na tą okazję. Oddziały często nieuczestniczące w wojnie, dobrze odżywione, no, mające imponować i one ten tłum robiły. Jako miejsce parady wybrano Aleje Ujazdowskie. No, dawna dzielnica reprezentacyjna i w miarę niezniszczona. Dobrze tam było to zrobić. Trybunę ustawiono między innymi między ulicą Piękną a placem na Rozdrożu. Hitler około 11:30 wylądował na lotnisku wojskowym niedaleko Okęcia i przemieścił się, przejeżdżając również obok komendy miejskiej do komendy miasta, prawda, przez plac Piłsudskiego, 40 roku plac Hitlera, w kierunku Alei Ujazdowskich. Dotarł tam wczesnym popołudniem, zatrzymał się, przywitał go generał Walter von Reichenau, czyli dowódca 10 Armii Wehrmachtu i no, podniośle z radością wykrzyknął: Mein Führer, daje ci Warszawę. Rozległy się triumfalne okrzyki, ryk motorów, stukot butów. Przez 2 godziny kilkanaście tysięcy oddziałów niemieckich przechodziło przez Aleje Ujazdowskie. Oni później Aleje Ujazdowskie zakręcali i lądowali aż przy ogrodzie Saskim. Po 2 godzinach Führer, który no, oczywiście energicznie przez cały ten czas salutował w swoim stylu, odmówił zjedzenia obiadu na miejscu, od razu się skierował w kierunku Belwederu, zajrzał do prawda, no, miejsca, gdzie w ostatnich latach mieszkał marszałek Piłsudski, po czym wczesnym popołudniem znalazł się na Okęciu, chwilę jeszcze zabawił przy zaimprowizowanym stole, no, z wykwintną jak na te czasy ucztą i wyleciał wieczorem, był już w Berlinie. Nie wiedział, że mniej więcej około godziny 15, kiedy to przejeżdżał przez skrzyżowanie Alei Ujazdowskich i Nowego Światu, no tam gdzie dzisiaj stoi Palma i Empik, no otarł się o śmierć. Nie wiedział o tym nikt z jego świty. Wiedziała o tym garstka zapaleńców, straceńców, która zorganizowała zamach na życie Hitlera. Wbrew pozorom naprawdę do powodzenia tego zamachu nie było tak daleko, jak można by na pierwszy rzut oka przypuszczać. Mózgiem tej operacji był generał Michał Tokarzewski-Karasiewicz, 46-letni, pełen fantazji dowódca. Podobno nawet proponował sfingowanie śmierci Stefana Starzyńskiego, by w ten sposób uratować jego życie. No, plan zabójstwa Hitlera okazał się równie śmiały, ale dało mu się skompletować zespół fachowców, saperów, pod kierunkiem, takim wykonawcą głównym tego spisku miał być znany skądinąd z okresu podziemia niepodległościowego już po wojnie pułkownik Franciszek Niepokulczycki, który jeszcze niedawno był dowódcą kompanii saperów w warszawskiej Cytadeli. Udało mu się skomplutować grupkę rzeczywiście straceńców, która przygotowała ten zamach. Zdobycie materiału wybuchowego nie było w tych czasach tak trudne, zwłaszcza że pomysł na zamach